Zostały one zapisane w 13 rozdziale tejże Ewangelii, wersety od 1 do 9. W owym czasie przyszli jacyś ludzie i donieśli Jezusowi o Galilejczykach, których krew Piłat zmieszał z krwią ich ofiar. Jezus im odpowiedział: czy myślicie, że ci Galilejczycy byli większymi grzesznikami niż inni mieszkańcy Galilei, iż to ucierpieli? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeśli się nie nawrócicie, wszyscy podobnie zginiecie. Albo myślicie, że owych 18, na których zwaliła się wieża w Siloam i zabiła ich, było większymi winowajcami niż inni mieszkańcy Jeruzalem? Bynajmniej, powiadam wam, lecz jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie. I opowiedział im następującą przypowieść. Pewien człowiek miał zasadzony w swojej winnicy figowiec. Przyszedł i szukał na nim owoców, ale nie znalazł. Rzekł więc do ogrodnika: oto już 3 lata, odkąd przychodzę i szukam owocu na tym figowcu, a nie znajduję. Wytnij go, po co jeszcze ziemię wyjaławia? Lecz on mu odpowiedział: Panie, jeszcze na ten rok go pozostaw, aż okopię go i obłożę nawozem i może wyda owoc. A jeśli nie, w przyszłości możesz go wyciąć. Oto słowo Pańskie. Siostry i bracia, to nasze dzisiejsze rozważanie rozpocznijmy od tego fragmentu z Ewangelii według świętego Łukasza. Na początek zwróćmy uwagę, że w tych słowach Pan pokazuje nam kilka spraw, kilka zasad, które możemy w tym tekście odkryć. Dwie takie główne, które związane są z pierwszą częścią tego fragmentu. Po pierwsze, lud Boży żyje w niesprawiedliwym świecie. To znaczy, są na tym świecie złe wydarzenia, za których odpowiedzialność ponoszą ludzie. Czynią zło i krzywdzą innych. Po drugie, są wydarzenia, które dzieją się niejako same z siebie, bez udziału człowieka. Po prostu po ludzku, w ludzkiej logice nie mają żadnego uzasadnienia. Przykład mamy tej wieży, która tam się w Jerozolimie zasypała. Zginęli ludzie. Ten pierwszy przykład to mamy sytuację, kiedy ludzie przychodzą do świątyni, Galilejczycy, i okazuje się, że decyzja Piłata nakazuje rozgromić to, pogonić, zabić i jest zło. I teraz zastanawiałem się, moi drodzy, co łączy te dwa wydarzenia. Najprościej można powiedzieć w ten sposób, że ludzie, którzy w nich uczestniczą, oni doświadczają w sposób zupełnie niespodziewany złych wydarzeń. Bo jeżeli idziesz do świątyni, aby złożyć ofiarę, idziesz do świątyni, żeby się pomodlić, to idziesz z tą myślą, że, przepraszam za skrót myślowy, zrobisz swoje, złożysz ofiarę, potem wrócisz i owocem tego pobytu w świątyni będzie albo błogosławieństwo, które przyjmiesz, albo może jakieś zachęta do przemiany życia, czy do trzymania ślubu wobec Pana Boga. Nikt nie spodziewał się tego, co ich spotka. Jeżeli ktoś uczestniczy w jakimś dziele, tutaj w tej budowie tej wieży, albo przebywał w tej wieży i ona, jak to się mówi, zapadła się, to też wchodząc do niej, czy będąc przy niej, nikt tego się nie spodziewał. I chyba można w ten sposób powiedzieć, że zło, które przychodzi do człowieka, zaskakuje go. Że nie zawsze człowiek na to zło jest jest przygotowany. No, Pan wypowiadając te słowa, jeżeli się nie nawrócicie, wszyscy tak samo zginiecie, to Pan podaje nam tutaj tę drugą zasadę. Mianowicie to, co jest potrzebne, to jest zmiana myślenia, bo w języku biblijnym nawrócić się to znaczy zmienić swój sposób myślenia. Ci, którzy przyszli do Jezusa, żeby Mu donieść o tych sprawach, oni mieli w sobie pewne przekonanie, że oto tylko na ludzi złych przychodzi nieszczęście. Człowiek nabroi coś, człowiek zrobi jakieś złamanie Bożego prawa i wtedy, jak go spotyka coś niedobrego, wszystko już można powiedzieć, no, zasłużył na to przez swoje zachowanie. Jezus mówi, nie, jest inaczej. Jezus mówi do tych ludzi, którzy tego słuchają, mówi, jeśli się nie nawrócicie, jeżeli nie zmienicie swojego myślenia, to złe, niespodziewane okoliczności zastaną was nieprzygotowanych i zniszczą was bez możliwości przyjęcia czy pogodzenia się z Bogiem, bez możliwości zmiany, bez możliwości jakiegoś utworzenia czy stworzenia sobie nowego etapu w życiu. I dlatego my dzisiaj, kiedy to słowo rozważamy, ja zadaję sobie to pytanie, co możemy zrobić, żeby złe rzeczy nas nie zaskoczyły w takiej sytuacji, że będziemy na nie nieprzygotowani. Co zrobić, żeby mieć w swoim życiu czy w swoim chodzeniu ścieżkami Pana takie poczucie bezpieczeństwa, że cokolwiek się dzieje, że to moje życie jest dalej w rękach opatrzności Bożej, że ono jest dalej w rękach Pana. Co zrobić? Jeżeli mam zmienić swoje myślenie, to muszę wiedzieć najpierw, co dzisiaj kształtuje moje myślenie. Kto kształtuje, co kształtuje? Czy moje myślenie jest myśleniem ukształtowanym przez Słowo Boże? Czy jest ukształtowane przez nauczanie Kościoła, katechizm, papież? Mój drodzy, ważna rzecz. Co kształtuje moje myślenie dzisiaj? Postrzeganie na świat, na siebie, na Pana Boga. I dlatego, kiedy zaczynaliśmy ten Wielki Post, to tak ważnym było przypomnienie sobie, że w Kościele mamy praktykę adoracji na sakramentu. Że my przychodzimy do tego miejsca, aby odkrywać to, co Pan chce nam powiedzieć. I temu służyły i służą te notatniki, które wzięliście na Wielki Post. Kto nie wziął, może ściągnąć z naszej strony internetowej. Ale moi drodzy, po to są te teksty, które pokazują, że naszym powołaniem, że istotą naszego życia, jeżeli chcemy mieć to duchowe pogłębienie, jeśli nie chcemy, żeby zło nas zaskakiwało i niszczyło, to musimy uczyć się być i żyć w obecności Boga. Mamy za sobą 2 pełne tygodnie Wielkiego Postu, więc według naszych założeń każdy z nas powinien mieć za sobą 2 doświadczenia 15-minutowej adoracji Najświętszego Sakramentu. Mówiliśmy o tym, że jeden raz w tygodniu przychodzę na 15 minut na adorację Najświętszego Sakramentu. Wychodzę wtedy z mojej codzienności albo jestem wywoływany z mojej codzienności tak jak ojciec Mojżesz. Bo ojciec Mojżesz też miał swoją codzienność, on miał też i swoje lata, pomijam w tym momencie, ale on pracował, on opiekował się zwierzętami, on prowadził je na pastwiska i w pewnym momencie zostaje przywabiony zostaje wywołany, zaproszony do tego, żeby zrobić krok dalej. Zobaczył zjawisko, że jest krzak, który pali się, ale się nie spala. Zobaczył, że oto w jego codzienności jest coś, czego wcześniej nie było. Że w tym miejscu, w którym on się znajduje, jest coś wyjątkowego. I potem to, co jest, moi drodzy, w tej scenie zawsze jest niesamowite. To jest to, że Pan woła do Ojca Mojżesza po imieniu. Że wchodzi w tę rzeczywistość, która jest dla niego nieznana i słyszy: Mojżeszu, Mojżeszu. Wyobrażacie sobie, jesteście w nieznanym miejscu. Widzicie zjawisko, które jest zupełnie, no nikogo innego nie ma. Nie chcę powiedzieć, że nie ma psa z kulawą nogą, bo akurat pasterz mógł mieć tamtego psa. Ale kochani, słyszycie wołanie po imieniu, po Twoim imieniu. Bo to jest to, że Pan, który tam się objawia, że Pan, który tam jest, w tym miejscu, w którym On przygotował na spotkanie z Mojżeszem, że On go zaprasza, On go woła po imieniu. I wtedy to niezwykłe spotkanie. I kiedy patrzymy na ten fragment z trzeciego rozdziału, to On mu mówi: słuchaj, Mojżesz, ty zdejmuj buty, zdejmij sandały, bo jest to ziemia święta. Zobaczcie, w środku jego świata, w środku pustyni. Jakie doświadczenie może mieć Mojżesz? Tam, gdzie objawia się Bóg, tam jest, to jest miejsce święte, miejsce objawienia się Boga. I dlatego tym świętym miejscem jest ta góra. Tak, tym świętym miejscem jest każde inne miejsce, gdzie objawia się Bóg. Tak, świętym miejscem jest kościół, budynek. Świętym miejscem jest ta kaplica sakramentu. Ale też świętym miejscem jest Twoje mieszkanie. Kiedy bierzesz do ręki Biblię, kiedy bierzesz do ręki modlitewnik, liturgię godzin, kiedy bierzesz do ręki notatnik na Wielki Post i odprawiasz medytację, rozważasz Boże Słowo i Bóg ci się objawia, tam jest święte miejsce. Takie święte jak tam u Mojżesza na górze. Bo miejsce, gdzie objawia się Bóg, jest miejscem świętym, wyłączonym, wybranym. Możemy powiedzieć takim specjalnie przygotowanym dla człowieka. I znowu analiza tego spotkania to tak pokazuje, że Bóg mówi o sobie, kim jest. Bóg mówi o tym, jaką ma misję dla Mojżesza. Ale Bóg też pokazuje i daje Mojżeszowi interpretację historii, tego wydarzenia, które Mojżesz ma. A jakie ma wydarzenia Mojżesz? Przecież on od 40 lat jest poza Egiptem. Przecież on ma swój dom, on ma swoją rodzinę. A Bóg mu przypomina: słuchaj, Twój lud jest w niewoli. Twój lud jest uciemiężony. Twój lud jest zgnębiony. Mojżesz, ty masz iść. Mojżesz, ty masz iść i go wyprowadzić z niewoli. I nagle słyszy ten Mojżesz, że oto Bóg ma zadanie dla niego. I to się dokonuje w miejscu, gdzie objawił się Bóg. Że człowiek nagle odkrywa swoją rolę, że oto Bóg przeznaczył go do wielkich rzeczy. I wcale Mojżesz się na to nie zgadza. On ma rzeczywiście swoje obawy, on ma swoje lęki. On mówi: nie znam ciebie. Bóg mu się przedstawia. Nie umiem mówić. Dostaniesz brata. I jak będziecie sobie czytali ten trzeci rozdział, bo to będzie zadanie. Jak ten trzeci rozdział sobie będziecie czytali, to zobaczycie, jak piękny jest Mojżesz w tych swoich wyszukiwaniach argumentów, żeby nie iść po drodze Bożej. Zobaczycie piękno człowieka, który mówi: daj mi Boże spokój. Ja naprawdę tego nie chcę. A zobaczycie też piękno Pana Boga, który się nie zgorszy, który się nie obrazi na człowieka, który mówi: rozumiem cię, chłopie, ale zrobisz tak i tak. To jest, moi drodzy, jeden z przepięknych fragmentów Biblii. Kiedy możemy zobaczyć ten dialog, to spotkanie w tym miejscu, gdzie Bóg rozmawia z Mojżeszem jak przyjaciel z przyjacielem. I teraz krok wiary, jaki wypływa z dzisiejszego naszego rozważania, to jest to, że w tym codziennym naszym świecie jest ta kaplica adoracji. Że w tym codziennym naszym świecie jest to miejsce, gdzie też Pan jest, gdzie się Pan objawia. I od dzisiejszej niedzieli poziom wyżej. Nie raz w tygodniu, ale chciałbym was prosić dwa razy w tygodniu po 15 minut. Raz 15, drugi raz 15. Kto powie: jeszcze nie czuję się do tego, no to przyjdź raz. Ale tym kolejnym wyzwaniem jest przyjść raz więcej. Bo to jest, walczę o to naszą. Jeżeli nie mogę przyjść, bo na przykład rano wyjeżdżam, cały dzień mnie nie ma w domu i wracam do domu, no to wstań w nocy i no zrób taki krok wiary. Wejdziesz na stronę internetową Niepokalanowa, tam jest kaplica adoracji, gdzie jest kamera na 24 godziny na dobę nastawiona na Najświętszy Sakrament. I nie możesz wyjść z domu, no bo może tak być. To kto powiedział, że nie możesz nawet swojej komórki wtedy i stworzyć sobie takie miejsce? Bo tak jak powiedziałem, miejsce święte jest tam, gdzie Bóg się objawia. Miejsce święte jest tam, gdzie człowiek odpowiada na to Boże wołanie i przychodzi i ma z Bogiem społeczność. Ma z Bogiem to zjednoczenie, to duchowe połączenie. I teraz uzyskujemy odpowiedź, moi drodzy, na ten ostatni fragment z Ewangelii Łukasza, kiedy Pan mówi o tym jałowym drzewie, które nie przynosi owoców. To jest ta jałowizna, kiedy on mówi: no słuchaj, przychodzę i nie ma żadnego owocu. I wtedy pojawia się ten ogrodnik, który mówi: Panie, jeszcze go pozostaw, ja się o niego zatroszczę. I też, siostro i bracia, jeśli by kto zgrzeszył, słyszeliśmy, mamy rzecznika, orędownika wobec Ojca, Jezusa Chrystusa Sprawiedliwego. Tam, w kaplicy Najświętszego Sakramentu, tam na twojej adoracji, w tym miejscu, w którym Bóg ci się objawia, Jezus mówi: zatroszczę się o ciebie. Bo może tak być, że ktoś z nas mówi: moje życie jest jałowe. Bo ktoś z nas mówi: nie mam żadnych owoców, nie widzę żadnych owoców. I my wtedy chcemy powiedzieć: zajmij się mną. Przynieś tego nawozu, jak potrzeba. Przynieś tych wszystkich innych rzeczy, które ja potrzebuję, abym mógł ten owoc przynieść. Abym w tych okolicznościach zmieniał swoje myślenie na twoje i był świadkiem, że tak można. Tak jak prosiłem, moi drodzy, gdyby dało radę w tym tygodniu dwa razy, raz 15 minut, drugi raz 15 minut, wpaść na adorację Najświętszego Sakramentu albo zrobić sobie w domu czy w innym miejscu taki moment na modlitwę. I zajrzyjcie do trzeciego rozdziału Księgi Wyjścia, tam gdzie ta historia jest opisana. To jest pierwsze, możemy powiedzieć, taki piękny fragment biblijny, w którym widzimy wspaniały dialog Boga, który zaprasza człowieka, żeby podjął jego misję, Boga, który objawia swoje imię, pokazuje, że wobec tego zła, które jest w świecie, On też ma swoją wizję i On też powołuje konkretnego człowieka, żeby mógł zadziałać, żeby mógł coś dobrego uczynić. Amen.